Ktoś wziął moją zabawkę stąd, to miałem tu, jeżeli mogę prosić, nie wiem gdzie jest, bo była tu, ale ktoś to ukradł. Bez tego ani ruch, no. Pilot był tu, ale widzę, że zniknął, więc no, specjalnie tu położyłem. Trudno. Może tam jest, tak? O, super. Dobrze, będzie lepiej z tym. Przejdziemy szybko przez to. Przebaczę was, jeżeli nie pamiętacie, co było w 11 rozdziale Ewangelii Marka, bo dawno temu to robiliśmy. Dzisiaj mamy 12 rozdział Ewangelii Marka, za tydzień mamy 13, więc trochę tempo nazbieramy, żeby dobiec do Wielkanocy, do końca życia Jezusa. Badamy Biblię nie dlatego, że jestem zwolennikiem historii, więc jeżeli nudziło ci się historię w szkole, to czytanie Ewangelii to jest więcej niż badanie historii. To jest szukanie, lepiej może to obrazować, że to jest szukanie skarbu. Szukanie złota, który nie leży z reguły na powierzchni. I zachęcam was, jak podchodzicie do Biblii, to trzeba trochę napracować, żeby odzyskać, żeby znaleźć ten skarb. I ten skarb nie jest tylko coś takiego jak złoto. Ten skarb, jeżeli go znajdziemy, zmieni nasze życie. I po to jest Biblia napisana. I po to jesteśmy my, żeby odkryć tajemnice, które są zawarte czasami głęboko w tekście. Więc nie dziwcie się, jeżeli czytając to, masz pierwsze wrażenie, że nic nie rozumiesz z tego i tym bardziej nic z tym nie możesz zrobić. Dlatego, że to wymaga trochę pracy, żeby obserwować wnikliwie, tak jak się szuka skarbu, żeby właściwie interpretować i potem, żeby w oddany, zdyscyplinowany sposób to zastosować w życiu. Więc spróbujemy podejść do 12 rozdziału w ten sposób. W 11 rozdziale czytaliśmy i możecie posłuchać to na internecie, na stronie zborowej, jeżeli to was interesuje, żeby mieć kontekst do 12 rozdziału. Jezus dotarł do Jerozolimy i właściwie od 13 rozdziału to Jezus zapowiada koniec i potem 14, 16 rozdziały mamy opis Jego śmierci i zmartwychwstania, więc już 12 rozdział to jest jakby końcowa część Jego nauczania, Jego życia. I jak przejdziemy po tych kawałkach, po tych fragmentach, jedna ze sztuk czytania i szukania skarbu w Biblii, to jest, żeby zobaczyć ścieżki, zobaczyć, co się dzieje, co autor chce przekazać nam. I myślę, że w tym 12 rozdziale mamy taką ścieżkę. I ja bym nazwał to, co jest najważniejsze w życiu. Jak życie dobiega końca, zbliżamy się ku śmierci, to przypuszczam, że coraz bardziej się zastanawiamy nad tym, co jest najważniejsze. Próbowaliśmy wiele rzeczy w życiu, byliśmy na wiele konferencji, byliśmy na wiele wykładów, na wiele ciekawych wydarzeń, ale co jest najważniejsze? I Jezus w tym rozdziale, mam wrażenie, za tymi sytuacjami, o których będziemy czytać za chwilę, zadaje ludziom to pytanie, co jest najważniejsze? Skupmy się na to. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Zacznijmy od tego pierwszego fragmentu. I zaczął im mówić w przypowieściach. Jezus prawdopodobnie w świątyni w tej chwili w Jerozolimie. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawie rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną do plonu winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługa, lecz z tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich zabijali, pozabijali. Miał jeszcze jednego ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił, uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie, wytrąci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Więc mamy tu alegoria, obraz, który ma nas coś uczyć. Myślę, że to jest w miarę czytelne, oczywiste dla nas. Nie wszystkie szczegóły są istotne, natomiast pewne szczegóły tu odnoszą się do duchowej rzeczywistości. Jezus w 11 rozdziale zobaczył świątynię, zobaczył, że to jest, już stał się domem złodziei i sprzątał tą świątynię bardzo odważnie. I teraz on opowiada o tym, jak ta świątynia przez te 1000 lat założone przez Boga, przez Bożych ludzi, ten system ofiar, struktura, jak wysyłał cały czas proroków do Izraela, Izrael, który jest tą winnicą. Prorocy, którzy są wysłani przez Boga, żeby ostrzegać, że nie tędy droga, żeby uważać, żeby szukać Boga, żeby oddać Bogu chwałę. Każdego z tych proroków albo zabili, odrzucili. I w końcu Bóg dochodzi do tego, żeby wysłać własnego Syna. 6 werset może daje nam wrażenie, na pierwszy rzut oka, że Bóg oczekiwał, że Jego Syn będzie mile widziany, ale wiemy, że tak nie było, że Bóg tego nie spodziewał się tego. Jego plan był taki, jak to się stało. Jezus też został zabity, odrzucony. I ludzie się cieszyli z tego. Ci rolnicy uważali, że to jest zwycięstwo. Że oni wyrzucili proroków, że oni teraz zabili syna. Oni uważali, że zwyciężyli. Natomiast Jezus tu zapowiada, że ten kamień węgielny, który odrzucili, ten, który ma być podstawą Bożego systemu, poznania Boga, ten kamień, który jest kierunkowskazem, który jest podstawą wszystkiego, który odrzucili, staje się tym kamieniem, który ich zniszczy. Oni z kolei będą zniszczeni. Więc pierwsza rzecz, która jest najbardziej istotna w tej ścieżce, o której Jezus mówił w tym całym rozdziale, jest, że przede wszystkim mamy mieć podstawę w życiu Jezusa. Jezus jest tym kamieniem węgielnym. Według tego kamienia kształtuje się mur, kształtuje się świątynię, dom Boży. Wszystko zależy od tego. Jeżeli ten kamień jest fałszywy, to w tym momencie nasza wiara jest daremna. Ale jeżeli ten kamień jest prawdziwy, to w tym momencie wszystko od tego wynika. I ci, którzy odrzucą ten kamień, będą sami odrzuceni i zniszczeni. Więc klucz numer jeden, podsumując całego nauczania Jezusa, klucz numer jeden jest, miejmy tą podstawą, miejmy ten kamień węgielny, jaki jest Jezus, jako podstawa naszego życia. Idziemy dalej. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tą przypowieść. Zostawili więc go i odeszli. Posłali natomiast do niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Bali się. Kapłanie starsi, nauczycieli prawa bali się. I to jest ciekawe, ile my robimy, dlatego że się boimy. Albo ile nie robimy. Popatrzmy na swoich polityków. Ile oni mówią, ile oni poobiecują, żebyśmy ich lubili. ile nie mówią, bo boją się, że nie będziemy ich kochać. I może popatrzmy na siebie, bo łatwo na nich patrzeć. Ile my robimy albo nie robimy, dlatego że się boimy, co ludzie na nasz temat będą mówili. Jeżeli mamy tą podstawą, ten kamień węgielny, jaki jest Jezus, czy boimy się? Boimy się przyznać się do Niego? Boimy się wyznawać Jego, że On jest naszą podstawą? Czy chcemy być popularni wobec ludzi wokół nas? Czy chcemy projektować image, który jest niewłaściwy, żeby imponować ludzi? Na pewno nie jest cool dzisiaj, żeby być uczniem Jezusa, żeby przyznawać się do tego, że wierzy się w Biblię, żeby zająć kontrowersyjne stanowiska na tematach grzechu, homoseksualizmu i tego typu tematów, które dzisiaj są na fali. Ale prawdziwi liderzy są gotowi żyć poza strefy komfortu. Tak jak Robert powiedział, prawdziwi liderzy są gotowi iść pod prąd. I kobiety, nie tylko mężczyzny, ale kobiety też. Żeby być odważny, żeby przyznać się, żeby nie bać się tego, co wszyscy wokół mówią. I może w naszym kościele też się boimy, żeby zająć kontrowersyjne stanowisko, żeby powiedzieć coś. Może się schowamy. Boimy się być odpowiedzialni, być osobą, która mówi, okej, ja to pociągnę, ja to poprowadzę, ja ostoję, chodźcie za mną. I oni jako szydercy, jako bojący się, działają w tłumie, zbierają faryseuszy, zbierają zwolenników Heroda, czyli ludzie, którzy byli totalnie przeciwstawni w opozycji do siebie, polityków, religijnych ludzi, zbierali grupę. I szydercy, ludzie, którzy się boją, raczej działają w grupie, nie osobno. Czują się wtedy silny, mocny, chociaż w zasadzie się boją. I myślę, że może tu jedna z najważniejszych naszych lekcji z tego urywku jest, żeby się nie bać, żeby nie być z tych, którzy boją się pójść za Bogiem, przyznawać się do Jezusa i żyć z konsekwencjami wszelkimi takiego świadectwa. Czy przyszli i rzekli do Niego, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich, czemu mnie wystawiacie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli, On ich zapytał, czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Trzecia najważniejsza, myślę, lekcja dla nas z tej historii, z tego rozdziału, żeby nie zostać zakłopotane, szachowane podchwytliwymi pytaniami. Ludzie będą nas ośmiewać. Ludzie, szydercy będą zadawać nam różnego rodzaju pytań, pracując właśnie w grupach, żeby nas ośmiewać, dlatego że się boją. Bo jeżeli my mamy rację, jeżeli Jezus jest tym kamieniem prawdziwym, to wtedy biada im. Więc sztuka będzie nasza, żeby ostać, kiedy ludzie przychodzą do nas z różnymi pytaniami podchwytliwymi. Oni nie chcą się uczyć za bardzo. Oni po prostu chcą obalić ten kamień, żeby żyć dalej w komforcie swoim, bo ten kamień konfrontuje ich życie. I teraz oni zadają mu emocjonujące pytanie. Pytanie, które nie jest tak obojętne, to jest pytanie, które było dla nich bardzo istotne, bo Izraelici w tamtych czasach walczyli z ziemianami, czy z okupacją. I pytanie było żywe dla nas, dla nich. Czy my mamy poddać się władzom, które są wokół nas? Oni są bezwzględni, okrutni. Mamy oddawać im podatki? Mamy płacić? Myślę, że tu jest zawarta czwarta najważniejsza lekcja z tego rozdziału. Że odpowiedź Jezusa nie jest: bądźcie porządnymi obywatelami tego kraju. To nie jest jego motywacja, tak mi się wydaje, jak patrzę na te wersety. Żebym był bardziej wprawy niż najlepszy urzędnik Urzędu Skarbowego. Wydaje mi się, że to nie jest jego akcent. Myślę, że jego akcent jest: okej, Cezarz od was potrzebuje. Czego on potrzebuje? Dwie monety? Dajcie mu dwie monety. Nie toczcie niepotrzebnych walk. Nie traćcie na to czasu. Nie zwracajcie na to zbyt dużo uwagi. Dajcie mu dwie monety. Okej. Ale najważniejsze w tym nie jest to. Najważniejsze jest, że te dwie monety należą do Niego, ale cała reszta należy do Boga. Nie skup się na niewłaściwe pytanie, na niewłaściwe tematy, na nieważne walki. Skupcie się na to, co jest najważniejsze. A najważniejsze to jest, żeby oddać Bogu wszystko. Żeby postawić Królestwo Bożego najpierw w swoim życiu. Żeby toczyć bitwę o Królestwie Bożym. Tam skupić swoją uwagę. Nie rozpraszacie się innymi tematami, które są boczne, drugorzędne tematy. Nie ma na to czasu. Możemy stracić życie na drugorzędne sprawy, drugorzędne walki. Więc oddajcie życie czemuś, co naprawdę jest istotne, najważniejsze. I to jest cała reszta życia. Te dwie monety odfajkuj fiskusowy. Ale reszta oddaj Bogu. To jest najbardziej istotne, tak mi się wydaje. Nie rozpraszajcie się. Mamy, chłopaki, walkę, jak Robert powiedział, i kobiety. I musimy się skupić na właściwą walkę. Potem przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Zagadnęli go w ten sposób: nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze ciś brat, pozostawi żonę i nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i zbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę, umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I z siedmiu ich tak nie zostawiło potomstwo. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żona? Bo siedmiu miało ją za żonę. Nie tylko możemy się rozpraszać, jeżeli chodzi o kierunek życia, o walkę, która jest najbardziej istotna, o Królestwie Bożym, ale możemy się rozpraszać też w naszym myśleniu, w naszych ciekawskich pytaniach. I możemy się mylić, możemy się skupić znowu na niewłaściwe gadanie. Saduceusze, nie wiemy dużo na ich temat, 14 razy występują w Nowym Testamencie, faryseusze 100, więc o wiele mniej istotna była to ugrupowanie. Wiemy tyle, że oni nie wierzyli w zmartwychwstaniu. Ale ich intencja, ich zamiar tu, to nie było znowu, żeby uwierzyć w Jezusie. Oni mieli swoje powody, żeby zadawać pytanie. Znowu chcieli go łapać za słowo. I ludzie będą w ten sposób traktować nas. Zadadzą nam głupie pytanie. Zadadzą nam nieszczere pytanie. I Jezus nie zajmuje się tymi pytaniami, które oni zadają. Zobaczmy, jak Jezus reagował i wyciągnijmy wniosek z Jego reakcji do nieszczerych pytań, do niewłaściwych tematów, o których ludzie gadają. wokół nas. Jezus im rzekł, czyż nie dlatego, że jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że z martwych staną? Czyż nie czytaliście w Księdze Mojżesza tam, gdzie mowa o krzaku? Jak Bóg powiedział do niego, ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Więc Jezus nie odpowiada na ich pytanie odnośnie tych żon. On nie idzie, nie pozwoli się przewodzić w niewłaściwe tematy, w niewłaściwy kierunek. On bardzo króciutko odnosi się do tego, że nie będzie czegoś takiego jak małżeństwo w niebie. Że tam będziemy, jeżeli już jak aniołowie, którzy są przejęty Bogiem, służeniem Boga. Ale ważniejsza kwestia jest tu i on właściwie bardzo szybko na to reaguje, tak jak te dwie monety dla Cezara. No dajcie. Okej, jeżeli chcecie wiedzieć, to powiem wam jedno zdanie na ten temat. Ale to, co jest najważniejsze, pozwólcie, że powiem wam to. I najważniejsze jest, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie, w którym wy nie wierzycie. Że jest coś takiego, że Bóg nazywa siebie przed Mojżeszem, jak Mojżesz był, mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, że oni żyją, że oni zmartwychwstaną, on jest Bogiem żywych, nieumarłych. Jest coś takiego jak zmartwychwstanie i wasz problem to nie jest, że wy musicie mieć odpowiedź na to ciekawe pytanie o tych żonach. Wasz problem jest, że nie wierzycie w Słowo Boże. Nie wierzycie w moc Bożą. Nie wierzycie w zmartwychwstaniu. Skupcie się na to. Więc ludzie dzisiaj mają niepełny obraz, nieadekwatny obraz Boga. Ludzie się idą w tych kierunkach rozważań o podatkach, o takich kwestiach ciekawskich. Mają wszelkiego rodzaju pytań, koncepcji. Jak na to dać radę? No, wydaje mi się, że odpowiedź Jezusa jest bardzo, bardzo celowa. Jezus skupia ich uwagę za każdym razem, czy w przypadku tych monet do Cezara, czy tu w przypadku tych żon. Skupiał ich uwagę na to, co jest najważniejsze. I skąd on wiedział, co jest najważniejsze? Skąd my możemy wiedzieć? Podam wam przykłady z ostatniego czasu w naszym poradnictwie. To z moją żoną to mamy akurat kontakt z kilkoma małżeństwami, które się rozpadają. I słyszę takie teksty. Ja już jemu nie ufam. I moja odpowiedź jest taki na to, a czy w Biblii jesteśmy zachęceni, żeby ufać człowiekowi? Czy o to chodzi? Czy masz jemu przebaczyć? Czy masz jego kochać nieustannie? To może jest pytanie, nie czy ufasz mu. Ja sobie nie ufam. Nie powinniśmy sobie ufać do końca. Jesteśmy grzesznikami. Wiedz, że twój mąż będzie grzeszył dalej. Natomiast masz go przebaczyć, masz go kochać. To jest twoje wyzwanie, które Bóg ci daje. Albo takie hasło słyszę, już go nie kocham. Nie mam tego uczucia, jakiego miałem. Już nie da się kochać tego człowieka. I moje pytanie jest, no, a czy miłość to jest uczucie? Czy miłość to jest jakaś faza, którą się przechodzi jako młody człowiek, zakochany? Czy miłość jest decyzją? Czy miłość jest rozkazem, który się nie zmienia, który nie przechodzi? Jeżeli rozumiemy Pismo Święte, to nasza uwaga będzie na to, że to jest decyzja. a nie, że to jest coś, co przeszło. Albo słyszę takie hasło. On nigdy się nie zmieni. Nie ma na to szans. Taki był, taki jest. Nie ma szans na zmianę. No, myślę, czy Biblia tak uczy, że nie ma szansy na zmianę? Nawet po wiele dziesiąt lat. To jest pytanie Nikodema do Jezusa. Czy starszy człowiek może wejść do łoni matki? I Jezus mówi, ty nie wiesz o tym jako nauczyciel Izraela? Trzeba na nowo się narodzić. Duch Święty wieje jak chce. Jest szansa pod wpływem Ducha Świętego na zmianę nawet upartego starszego męża. Boża moc jest na tyle mocna, adekwatna, żeby nawet jego zmienić. Więc jeżeli nie będziemy myśleli po biblijnemu, to wtedy zaczynamy oddryfować w takich stwierdzeniach. Ja mu nie ufam, ja go już nie kocham, on się nigdy nie zmieni. Niby uzasadnione stwierdzenie, mając pewną podstawą, ale nie biblijne myślenie. Jeżeli będziemy myśleć po biblijnemu, to wtedy zobaczymy, że problem to nie jest zaufanie, to jest przebaczenie. Że decyzja nie jest, czy miłość nie jest przechodzącym uczuciem. Miłość jest decyzją i rozkazem, i obietnicą, i przysięgą. I zmiana w mocy Bożej jest możliwa nawet w przypadku najtwardszego męża. Więc mamy, tak mi się wydaje, ten urywek Jezusa, że problem wasz jest, że nie jesteście przesiąknięci Pismem Świętym. Nie rozumiecie Pisma Świętego. I nie rozumiecie, nie kalkulujecie w waszym myśleniu mocy Bożej. To był ich problem. Więc jeżeli mamy i my mamy swoje problemy, swoje pytania, dlatego tak istotne jest, żebyśmy przestudiowali to Pismo, żeby to Pismo kształtowało nasze myślenie, które w tym momencie kształtuje nasze reakcje wobec grzesznego męża i wiele innych problemów, które spotkamy w życiu. Idziemy dalej. Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go, który jest pierwszy ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwszy jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym sercem swoim, całą duszą swoją, całym swoim umysłem, całym swoją mocą. Drugi jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze nauczycielu, słusznie spowiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą, miłować bliźniego jak siebie samego, daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się więcej go pytać. Więc mamy tu w odróżnieniu od poprzedniej grupy mamy człowieka, który przychodzi do Boga, do Jezusa z kruszonym sercem, z pokornym sercem, z postawą, żeby się uczyć. I chwała Bogu, że nie tylko mamy obok siebie, wokół siebie szyderców, którzy próbują podchwycić nas swoimi pytaniami nieszczerymi, ale mamy ludzi wokół nas, którzy szczerze podchodzą do Boga i szczerze szukają. Może nie wiedzą, gdzie znaleźć tego Boga, nawet jak mają kontakt z Biblią. Czytałem, nie liczyłem tego, że w prawie mojżeszowym, czy rabiny uznawali 365 negatywnych praw, czyli czego nie wolno, i 248 pozytywnych praw. Czyli w sumie 613 praw negatywnych i pozytywnych. I ten młody człowiek przychodzi i mówi, co jest najważniejsze? Ja nie mogę wszystkiego robić. 613 tych przykazań, nawet ich nie znam. Już nie mówiąc o tym, żeby mi to wszystko robić. I teraz co jest najważniejsze? No co jest najważniejsze, to jest ten kamień węgielny. Ile nasze chrześcijaństwo ma praw w dzisiejszych czasach? Musimy modlić się codziennie, jak tylko wstajemy, czytać trzy rozdziały Biblii, chodzić na wszystkie konferencje weekendowe, nabożeństwo w niedzielę, chrzest, członkostwo, być zaangażowany w jakiejś służbie. Wszystkie dobre rzeczy. Ale ile praw my mamy, które trzeba robić? I jak robimy to wszystko, czujemy się dobrze. Że zrobiłem to, co Bogu, o co Bogu zależy. I tacy byli ludzie, którzy badali prawo, którzy znali prawo na pamięć. Oni byli bardzo gorliwymi ludźmi, ale Jezus mówi im, nie o to chodzi, żeby budować sobie system praw negatywnych, pozytywnych. Najważniejsze nie jest to, tylko najważniejsze to jest, żebyście kochali Boga całym sercem, całym rozumem, całymi siłami. I żebyście kochali sąsiada tak jak siebie. W tym jest zawarte, on mówi w innym miejscu, całe prawo i wszystkie prorocy. W tych dwóch elementach do tego prawo i prorocy nawoływali cały czas. Do tych dwóch elementów. Skupcie się na to, żeby codziennie kochać Boga całym sercem, oprócz tych dwóch monet, które dajecie Cezarzowi. Całym sercem. I żeby kochać sąsiada tak jak siebie. Żeby podchodzić do końca dnia z czystym sumieniem. Bez zarzutów w sumieniu. Paweł powiedział o to. Ja ćwiczę się w to, żeby mieć sumienie czyste i nienaganne sumienie. Ćwiczę się w to, żeby robić taki rozrachunek na koniec dnia, że nie czuję się winien. I Jezus mówi temu szczeremu chłopakowi, młodemu mężczyznowi, nie jesteś daleko od Królestwa Bożego. Twoja postawa, twoje rozumienie idzie w dobrym kierunku. Idź dalej, szukaj dalej tego skarbu. Tędy droga, ty nie jesteś daleko od Królestwa. I przejdźmy do ostatniego fragmentu. Nauczając w świątyni, Jezus zapytał, jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę na nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest tylko jego synem? A wielki tłum chętnie go słuchał. I nauczając dalej, mówił, szczęście się uczonych w Piśmie. Zauważcie, uczonych w Piśmie. Więc ludzie, którzy znali Pismo. Z upodobaniem chodzą oni w powłoczystych szatach, lubią pozdrowienie na rynku. Pierwsze krzesła w synagogach, zaszczytne miejsce na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Czy tym surowsi dostaną wyrok? Więc umieli się modlić, popatrzcie. Potem usiadł naprzeciw skarbonu i przypatrywał się, jak tłum rzucał drobne pieniądze do skarbonu. Wielu bogatych rzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i rzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa rzuciła w najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbonu. Wszyscy bowiem rzucali z tego, co im zbywało. Oni zaś ze swego niedostatku rzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Jezus tu stymuluje, jako kolejna ważna lekcja dla nas, stymuluje ich prowokującymi pytaniami. Jak to jest, że Mesjasz jest synem Dawidem, ale jednak Dawid nazywa go Panem? Dawid jest tym ojcem. Niby, jeżeli Mesjasz jest jego synem. Natomiast Dawid chwali go jako jego pan, jako swojego pana. Jak to jest? Jak to rozumiecie? No, przypuszczam, że ludzie nie znali tej odpowiedzi. I nie musimy znać wszystkich odpowiedzi. Ale to jest szlachetne, żeby szukać. I Jezus intryguje i zachęcam was, jak będziecie pracować z ludźmi, szczególnie z mężczyznami. Mężczyźni nie lubią, w moim doświadczeniu, żeby ktoś im powiedział, jak mają myśleć. Oni lubią powiedzieć tobie, jak oni myślą. Tak, mężczyzny? Mniej więcej, mam rację? Tak, mniej więcej. Więc zadajcie im pytania intrygujące, stymulujące, konfrontujące, prowokujące, żeby zaczęli myśleć, bo jeżeli nie zadajecie, oni nie myślą. Więc zadajcie im pytania, które ich intrygują, gdzie mogą się wymądrzeć. A może przy okazji się dowiadują same, że się gubią w odpowiedzi, że nie mają za bardzo na to odpowiedź, że muszą szukać odpowiedzi, bo powiesz im, no słuchaj, szukaj tę odpowiedź, bo jestem ciekawa. Nie? Powiedz mi, no to się nie wiesz dzisiaj, okej, okay, nie? Ale w przyszłym tygodniu powiedz mi, jak jest. Dobra? Jezus intryguje, prowokuje. On używa pytania. On nie tylko odpowiada na podchwytliwe albo szczere pytanie, ale w swojej komunikacji używa pytania, żeby doprowadzić ludzi do głębszego myślenia. I tłum lubił go słuchać. Zobaczcie, że to było, on był dobrym nauczycielem. I ostatni punkt tu. Myślę, że ta wdowa jest nie bezcelowo używana jako ostatnia postać w opowieści, w takim okresie służby Jezusa. To jest ostatnia sytuacja, którą spotkamy w Ewangelii Marka. To jest kontrastowane, przeciwstawione z tym, co uczniowie mówią na początku 13 rozdziału i do tego wrócimy w przyszłym tygodniu. Natomiast ostatnia osoba, zaszczytna osoba, może najważniejsza osoba dla uczniów to jest ta wdowa. Dlaczego? Dlatego, że ona oddała wszystko. Ona jest wcieleniem tego, o co Jezusowi chodziło. Ona stoi w kontraście z uczonymi w piśmie, którzy znają pismo na pamięć. I Jezus mówi, nie o to chodzi. Ona jest w kontraście z ludźmi, którzy są religijnie ubrani, w długich szatach kolorowych. I Jezus mówi, nie o to chodzi. Ona jest w kontraście do tych, którzy umieją prowadzić wspaniałe modlitwy, długie modlitwy i są za to zapłaceni, za duchową usługę dla wdów. I on mówi, nie o to chodzi. Tylko popatrzcie na mojego wzorowego człowieka w tej świątyni. Popatrzcie na nią, bo ona oddała wszystko, co ma. Nie miała dużo, ale wszystko. I o to chodzi. Uczcie się od niej. Więc najważniejsze, co jest najważniejsze, to jest nauczony przez Jezusa. Zacznijmy od podstawy. Od cegiełka węgielnego. Nie bójmy się ludzi. Nie bójmy się podchwytliwymi pytaniami. Nie działajmy z powodu naszych obaw. Postawmy Królestwo Bożego najpierw w naszym życiu, dużo ponad ziemskimi sprawami. Badajmy Pismo, żeby myśleć po biblijnemu, kiedy spotkamy się z sytuacjami życiowymi. Włączajmy do tych sytuacji moc Boży. Miejmy pokorną postawę uczenia się. Zadawajmy ludziom wokół nas stymulujące pytania, które ich prowokują do głębszego myślenia. I przede wszystkim na sam koniec oddajmy wszystko Bogu Jezusowi. Aby to było nasze świadectwo. Dążmy do tego. Wiem, że jesteśmy dalecy od tego. Uczniowie prawdopodobnie na koniec powiedzieli, wow, nie? Jak to zrobić? Nie? Gdzie zacząć? I może takie my mamy wrażenie. Zachęcam, że to jest pielgrzymka warta kosztów wszelkich, które to nam przysparza. Dziękuję bardzo. Amen.